Świat Nowych Mediów w Radiu Gdańsk to audycja, w której rozmawiamy o różnych aspektach nowych technologii. Czasem mówimy o tym, jak nowe technologie mogą pomagać w naszej pracy, w naszej codzienności. Mówimy też o tym, jak odnaleźć się w całym tym internetowym gąszczu. Czasem podpowiadamy różne aplikacje, a czasem też przestrzegamy. Dzisiaj będzie właśnie takie spotkanie trochę informacyjne, trochę też podpowiadające, trochę diagnozujące to, jak młodzi ludzie odnajdują się w mediach społecznościowych i nie tylko. Będziemy mówić przede wszystkim o projekcie Fundacji Unaweza. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko i zapraszam do godziny 12:00 Świat Nowych Mediów. Młode Głowy, tak nazywa się ten projekt. Projekt Fundacji Unaweza, organizacji założonej przez Martynę Wojciechowską, znaną pewnie Państwu. To projekt ogólnopolski, projekt edukacyjny, projekt, który skupia się na zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Zdrowiu, które narażone jest na różne bodźce, głównie te negatywne, związane z mediami społecznościowymi i tym, jak obecnie wygląda świat. O tym właśnie porozmawiamy z Joanną Schulz, psycholożką, która właśnie w tym programie, w programie Młode Głowy, przypominam, podpowiada, radzi, rozmawia też z ekspertami. Z nią omówimy wszystkie wątki ważne i najważniejsze, dotyczące właśnie tego, jak media społecznościowe mogą wpływać, ale to oczywiście kropla w morzu, jeśli chodzi o te tematy. Zapraszam teraz na pierwszą część tej rozmowy.
Joanna Schulz, psycholożka, ekspertka projektu Młode Głowy Fundacji Unaweza.
To, o czym myślę, kiedy myślę o projekcie Młode Głowy, że do końca jako dorośli nie rozumiemy tego, jak młodzi, młodzież, czy w ogóle, jak działają w internecie, czy też jak żyją w tym internecie osoby, które urodziły się, jak to już wszystko było. Pamiętamy dźwięk modemu, który się łączył i to dla nas nie jest takie naturalne. Natomiast, no właśnie, jak to jest? Ten internet, ta komunikacja, to wszystko wygląda trochę inaczej. Powinniśmy próbować to zrozumieć?
W ogóle powinniśmy sobie to uświadomić i właśnie jest tak, jak pan mówi, że my sobie tego nie bardzo wyobrażamy. Natomiast na przykład serial Dojrzewanie, w tej chwili bardzo popularny, spowodował taką falę tsunami wręcz dyskusji na temat tego, co się w tym internecie dzieje i z czym się dzieci i młodzież spotykają. I dla mnie to, co obejrzałam w tym filmie, nie jest zaskoczeniem. Zaskoczeniem jest to, jak dużym zaskoczeniem jest dla innych rodziców, czy nauczycieli pewno mniej, ale w ogóle dla dorosłych, dla milenialsów, czasem nawet dla niektórych późnych zetek, bo to jest jednak zupełnie inny świat. My w innym świecie dorastaliśmy i teraz mam takie poczucie, że bardzo często dorośli przykładają miarę swojego czasu dojrzewania do tego, z czym spotykają się obecnie młodzi. I mówią, no ale to wyjdź na podwórko.
I to jest taka, nie ma.
Nikogo tam nie ma. To znaczy, no można sobie wyjść na podwórko, żeby usiąść samemu na ławce i sięgnąć po telefon tak naprawdę. Nikogo tam nie ma, a młodzi potrzebują relacji, potrzebują rówieśników, potrzebują kontaktu i to znajdują właśnie w mediach społecznościowych, które przy okazji niosą bardzo dużo zagrożeń.
No mam takie poczucie też, że traktujemy ten internet z taką dużą pobłażliwością. No co się może wydarzyć? No przecież to jest tylko tam, tylko telefon na przykład, tylko dostęp do nieograniczonej wiedzy i zasobów, chciałoby się powiedzieć nawet, czyli jest to coś, co nie powinno być chyba traktowane w taki zbywający trochę sposób. Powinniśmy mieć tę świadomość, że no, tam jest wszystko, może nawet z przeważającą większością tych rzeczy niekoniecznie dobrych.
Tam rzeczywiście jest wszystko i na stwierdzenie, że powinniśmy bardziej jakby uważać na to, co tam jest, odpowiem tak, że rzeczywiście, natomiast to nie jest tak, że ze zbyt dużą pobłażliwością podchodzimy do internetu dzieci. Ja myślę, że raczej ze zbyt dużą pobłażliwością podchodzimy do własnych nawyków korzystania z internetu. To znaczy, trochę oczekujemy od dzieci, że będą w kwestii korzystania z mediów społecznościowych, przeciągania tego czasu spędzanego online, więcej wymagamy od dzieci niż od siebie. To znaczy nie zauważamy tego, że my też jesteśmy przyklejeni do ekranów i że modelujemy zachowania młodych osób. Młodzi oczywiście są mniej dojrzali, jeszcze im się nie wykształciły te wszystkie struktury w mózgu, które pozwalają troszkę z większym dystansem, krytycyzmem i wnikliwością patrzeć na mechanizmy, które rządzą internetem, ale my też nie mamy do końca tej wiedzy, więc rzeczywiście tutaj należy bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Smartfon to jest sięgnięcie, to jest wejście przez takie drzwi do świata, w którym rzeczywiście jest wszystko. i tam się mogą zdarzyć rzeczy dobre, tam można dostać wsparcie, ale tam też ludzie się gromadzą w takich przestrzeniach, w których zarówno mogą dostać wsparcie, jak też mogą dostać po głowie. To znaczy osoby na przykład, które z jakiegoś powodu nie mają takiego plemienia offline'owego, takiej bliskiej grupy wspierających rówieśników, szukają tego w internecie i gromadzą się w takich miejscach, w których rzeczywiście mogą się wspierać, ale tam też jest bardzo dużo hejtu, bo tam też zaglądają osoby, które znowu żywią się tym, żeby na przykład dokuczać, żeby wytykać innym błędy, bo sami źle się czują ze sobą, tak, i potrzebują sobie poprawić humor. To, co jest bardzo oczywiście niebezpieczne, to algorytmy, które podsuwają młodym treści, które są dla nich niewskazane, ale które się klikają, które z jakiegoś powodu koncerny chcą wypromować. Do tego na pewno trzeba rozwiązań systemowych. A dla rodziców, dla nauczycieli, dla samych młodych, myślę, że przekaz jest taki: uważajmy, bardzo uważajmy, co tam jest, z czym się spotykamy i jak długo tam jesteśmy.
Tak, wracając trochę do tego rozumienia i tych dwóch internetów, powiedzmy, oczywiście na potrzeby tej rozmowy, uderzył mnie taki wpis o emotikonach na Facebooku młodych głów i komentarz, który tam był. No przecież to nie tak, przecież to jest wyolbrzymiane, wymyślanie, media wymyślają. I pisze to osoba, która najwyraźniej no, nie wie, że tak jest, albo nie dopuszcza do siebie takiej myśli, że tak może być, że te emotikony chociażby, taka prosta rzecz, prawda? Dla nas mogą znaczyć coś innego, a już są na przykład zwykłe uśmieszki, ktoś chce być sympatyczny w wiadomości, już są w pewien sposób nieakceptowalne na przykład.
Tak, no ja dowiaduję się na przykład od swoich córek, żebym takiego pasywno-agresywnego uśmiechu im nie wysyłała, a ja to robię w dobrej wierze, więc to jest rzeczywiście, są różne kody po prostu. My używamy jakiegoś języka, nie do końca wiedząc, jak się w nim poruszać, my dorośli. To, o czym pan mówi, to jest taki mechanizm zaprzeczenia, który pomaga poczuć się lepiej, to znaczy pomaga się uspokoić, że no nie jest tak źle, jakby się wydawało, że właśnie te media to wszystko wyolbrzymiają, że przecież jest bezpiecznie, naszym dzieciom nic nie grozi. I oczywiście no możemy chować głowę w piasek, możemy udawać, że nic złego dzieciom nie grozi, tylko potem możemy się bardzo boleśnie zderzyć z rzeczywistością, kiedy okaże się, że nasze dziecko albo jest sprawcą przemocy, albo jej ofiarą, albo obserwuje tę przemoc, nasiąka w jakiś sposób nią, a z badań wiadomo, że jeżeli coś obserwujemy długo, to nawet jeżeli to jest neutralne albo złe, to zaczynamy uważać, że po prostu tak jest, że tak świat wygląda. Więc jeżeli młodzi siedzą dużo w mediach społecznościowych, w których jest agresja i przemoc, no to pozyskują taką świadomość, że tak wygląda właśnie świat. W związku z czym trzeba się w nim jakoś zachowywać, to znaczy no, jeżeli świat jest agresywny, to trzeba być agresywnym, tak? I to się wszystko napędza. Więc raczej nie polegałabym na takim zaprzeczaniu, bo zderzenie może być bolesne dla nas dorosłych, ale może być też druzgocące dla dzieci, a chyba o to nam chodzi, żeby je przed tym złem ochronić.
No właśnie, możemy płynnie przejść do tego, co możemy zrobić, co powinniśmy robić. No, nie będziemy przeglądać telefonu, każdego telefonu. Co można robić? No podejrzewam, że tutaj właśnie te offline'owe, czy też pozaelektroniczne relacje, sposoby spędzania czasu mają bardzo duże znaczenie, budowanie relacji, no które też w pewien sposób zaburzają te urządzenia i to wszystko, to całe bodźcowanie.
Tak, na pewno warto dbać o to, żeby było więcej fajnego offline'u i tu podkreślę to, żeby to było atrakcyjne, bo ja często się spotykam z takim pomysłem, że zabrać dziecku telefon i niech robi lekcje na przykład, albo niech wykonuje obowiązki domowe. I oczywiście to są obowiązki, które trzeba wykonać, ale jeżeli postawimy naprzeciwko siebie atrakcyjny, kolorowy, wciągający świat internetu i coś, co wymaga pracy i jest trochę niewdzięczne i niezbyt miłe, generuje emocje, no to raczej wiadomo, jaki będzie efekt takiego równania, tak? Znaczy, no raczej będzie niechęć do tego offline'u, więc proponujmy takie aktywności, które jednak są przyjemne, są jednoczące. My sami też odłóżmy ten telefon i zadbajmy na przykład o to, żeby tego czasu wspólnego było trochę, bo to się często tak mówi do dziecka, żeby odłożyło telefon, a w tym czasie na przykład rodzice siedzą w telefonie, a potem oni odkładają telefon i to się mija po prostu. No to zadbajmy o to, żeby ten czas wspólny był jakiś. Przede wszystkim też rozmawiajmy. Ja nie jestem zwolenniczką takiego siłowego ograniczania. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o poufności informacji, że dziecko ma prawo do posiadania swojej takiej przestrzeni, do której rodzice nie zaglądają bez pukania. To znaczy, dopiero kiedy coś ich zaniepokoi, no to mogą zapytać, słuchaj, ale to z kim ty tak długo tam siedzisz i rozmawiasz w internecie, w komunikatorze? I być może nie dostaną odpowiedzi, być może dostaną zdawkową odpowiedź, ale trochę takich pytań no warto zadawać, tak? Znaczy dowiadywać się tego, co to dziecko tam robi, bo my sobie wyobrażamy, że na przykład siedzi i gra, a być może gra, ale w zupełnie inną grę niż nam się wydaje, być może właśnie czatuje z kimś, z jedną osobą, z którą jest w bardzo jakiejś mocnej, silnej relacji, a być może to jest 15 osób, tylko po prostu dużo czasu to zajmuje i my obserwując dziecko z zewnątrz, widzimy je przyklejone do ekranu przez długi czas, ale ono w tym czasie omówiło 15 tematów z 15 osobami, więc to też jest kwestia tego, żeby się po prostu interesować, żeby czasem zapytać albo czasem zaproponować coś wspólnego, nawet też w internecie, albo podesłać sobie jakieś choćby śmieszne filmiki albo memy, ale mieć taki kontakt też w tamtym świecie. Znaczy, żeby to nie była taka bariera, że dziecko jest w internecie, my tutaj i nie wiemy ani my, co się tam dzieje, ani ono nie widzi naszego zainteresowania, naszej ciekawości, naszej uważności na to, co się tam dzieje.
Młodegłowy.pl, proszę ten adres zapamiętać. Można go już teraz wpisać w naszą internetową przeglądarkę i zobaczyć wszystkie te informacje, a nawet więcej informacji, o których Państwo usłyszeli. Warto tam wracać, bo to nie tylko raporty, nie tylko nabór do projektu, to także różne aktualności, z którymi można się zapoznać. 4000 szkół w drugiej edycji bezpłatnego programu profilaktycznego Fundacji Unaweza Młode Głowy. To jeszcze nie koniec tego tematu, to jeszcze nie koniec rozmowy z Joanną Szulc. Do tej rozmowy na antenie Radia Gdańsk w świecie nowych mediów wrócimy po krótkiej przerwie. Dzisiaj o wyzwaniach. Dzisiaj o tym, jak młodzi ludzie mogą próbować odnaleźć się, albo właśnie nie odnajdują się w tym świecie. W świecie zdominowanym przez nowe technologie. W świecie, gdzie kontakt z rówieśnikami ma się głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. To też świat, który można powiedzieć jest zupełnie daleko. Jest bardzo odległy od tego, co znamy my, czy nasi rodzice, albo jeszcze dalej patrząc, dziadkowie. To świat, który tak naprawdę przeniósł się trochę do sieci. Nowe możliwości niosą ze sobą zmiany w tym świecie, niosą ze sobą też oczywiście nowe zagrożenia. Młode Głowy to projekt profilaktyczny, projekt edukacyjny Fundacji Unaweza, a my rozmawiamy z ekspertką tego właśnie programu, psycholożką Joanną Szulc.
Wspomnieliśmy o serialu Dojrzewanie, który nie zaskoczył pani, to już ustaliliśmy. Pytanie, co zaskoczyło? Czy coś jeszcze zaskakuje? Przyglądając się z bliska temu, co dzieje się w internecie, w mediach społecznościowych, jak używane są komunikatory, czy coś jeszcze szokuje, zaskakuje, czy raczej już wszystko było, czy może ta wyobraźnia jednak tam też w różne kierunki potrafi pójść, niekoniecznie też te właśnie godne pochwały?
Ja myślę, że nasza dorosłych wyobraźnia podsuwa taki obraz, że młodzi nie są świadomi tych zagrożeń. Ja mam takie poczucie, że oni dużo widzą, że im się to też nie podoba, to co jest, że media społecznościowe ich męczą. Ja w tej chwili jestem w jury takiego konkursu Festiwalu Komunikacji Społecznej w Częstochowie i przeglądam pracę młodych na temat różnych problemów, ich świata. I tam jest mnóstwo refleksji na temat internetu, uzależnienia, takiej niemocy, hejtu, które się tam dzieje. To są ich prace. To są osoby z, powiedzmy, szkół średnich. Nikt im nie nakazał w ten sposób relacjonować tej rzeczywistości. To jest ich zaniepokojenie tym, że tego jest za dużo, że to męczy, że oni potrzebują kontaktu po prostu twarzą w twarz w świecie rzeczywistym. tym, że na ten kontakt można się umówić online, ale fajnie byłoby też poczuć tego drugiego człowieka obok, porozmawiać z nim i zrobić różne wspólnie rzeczy, a nie w jakimś rozbieżnym miejscu i czasie. Internet ma to do siebie, że ja mogę coś napisać i osoba odpowie mi za 2 godziny. A fajniej jest też robić rzeczy razem i obserwować nawzajem swoje emocjonalne reakcje.
To czasy takie trochę sinusoidy, to znaczy zachłyśnięcia się internetem, możliwościami, tymi wszystkimi aplikacjami, łączeniem się z różnymi znajomymi, aż po zmęczenie i takie powolne chyba wychodzenie może nawet z tego. Chociaż właśnie nie wiem, bo jest taki trend, który mówi o unfollow, żeby serwować sobie czas bez powiadomień, bez tej elektroniki, żeby być tu i teraz. Czy coś takiego też pojawia się, jeśli chodzi o tą strefę przestrzeń młodych, że oni mają na tyle świadomości, ale też i tego zmęczenia, że czasem mówią dość, bo wiem na pewno, że Facebook już jest passé, jeśli chodzi o media społecznościowe. Teraz inne, bardziej dynamiczne formy dominują. Pytanie właśnie, jak to jest z tą świadomością i tym takim świadomym zamykaniem drzwi, chociaż na chwilę.
Jest taka refleksja, jest trochę nostalgii za latami 90. To obserwujemy nie tylko u dorosłych, którzy wspominają ten czas z nostalgią, dlatego że sami w nim byli, ale też wśród młodych, których jeszcze na świecie wtedy nie było. Jest moda na, nie wiem, fotografie stylizowane na lata 90. Sporo młodych ludzi, którzy mówią o tym, że właściwie to chcieliby telefon z klawiszami, nie smartfon. Oczywiście nie mają go, bo to pomiędzy chceniem a realizacją jest przestrzeń i też świat im tego nie ułatwia, bo jeżeli ma się aplikację dziennika elektronicznego w swoim smartfonie i od nauczycieli dowiaduje się młody człowiek, że właśnie odwołali mu pierwszą lekcję, no to trzeba być online. Więc to nie jest też tak, że młodzi tam są z własnej wyłącznie zachcianki. To jest tak, że dorośli taki świat urządzili i młodych do niego zaprosili, nie zdając sobie do końca sprawy z konsekwencji. Więc myślę, że teraz dorośli powinni się temu przyjrzeć i wprowadzać różne zabezpieczenia, na przykład w postaci ograniczenia właśnie możliwości takiego dobierania treści, żeby były uzależniające. Rzeczywiście Facebook to już jest zupełnie inna epoka. Tam są głównie nauczyciele, rodzice są na Instagramie, a dzieci są na TikToku, który jest bardzo silnie uzależniający. Ma taką specyfikę. Więc tak, no myślę, że my ten świat urządziliśmy, ale młodzi nam mówią, że nie do końca im się to podoba i że w sumie to chcieliby więcej czasu spędzonego spokojnie. Ja sobie tak obserwuję na przykład taką nostalgię za serialem Przyjaciele, czyli to są czasy bardzo zamierzchłe. Jeżeli tam się komórki pojawiają, to takie starożytne i z klapką. Ale młodzi ludzie, to oczywiście, że to jest fikcja, ale siedzą sobie w kawiarni głównie i piją kawę i rozmawiają, albo spotykają się i idą, nie wiem, do muzeum albo na zakupy wspólnie. I ja widzę, że młodym się to podoba bardzo, to znaczy oni takiego świata nie znają, ale co jest też ważne, to w tym świecie nie ma takiego pędu i takiej presji. Nie ma takiej presji na sukces szkolny, zawodowy, towarzyski, wizerunkowy. Nie trzeba wyglądać tak bardzo idealnie, jak to teraz mówią media społecznościowe. Rodzice tak tam nie siedzą nad tymi ludźmi, no oni są już co prawda w serialu dorośli, ale nie piłują im cały czas takich komunikatów, ucz się, zaraz za rok matura, musisz się spiąć, zajęcia dodatkowe, trening, języki, bo jak nie zdasz, to będziesz nikim. To są takie rzeczy, przez które my młodym proponujemy ogromną presję, potem się dziwimy, dlaczego mają depresję, które jest też no, wynikiem jakoś tej kultury na taką skalę zjawiska, a potem oni szukają ulgi w internecie i tej ulgi tam nie dostają.
Musimy opowiedzieć o Młodych Głowach, bo to jest inicjatywa, która jest po pierwsze potrzebna, a po drugie też daje głos młodym ludziom, ręka na pulsie, odsłuch taki właśnie tego, co tam się dzieje, ale też badania, więc mamy tutaj, tak myślę, kompleksowo program realizowany oddolnie, przez fundację, nie przez nasz rząd czy jakieś ministerialne jednostki. To też tak chyba jest trochę, że NGOsy, organizacje społeczne są bliżej tych wszystkich problemów i tak realnie mogą działać po prostu Ale opowiedzmy właśnie może o idei, zaczynając.
Zaczęło się od zauważenia problemów. Najpierw takiego bardzo osobistego, to znaczy założycielka Martyna Wojciechowska dostrzegła w swoim otoczeniu, w otoczeniu swojej dorastającej córki tak dużo niepokojących zjawisk, że postanowiła jakoś tym się zainteresować. Potem pojawiły się badania i raport, który pokazał takie trzy ważne obszary, w których młodym jest bardzo trudno. To znaczy to jest samotność, to jest bardzo niska samoocena i takie bardzo niskie poczucie własnej skuteczności, sprawczości. To znaczy, ja to sobie tak tłumaczę na takie trzy hasła: nic nie znaczę, nic nie mogę i nikogo nie obchodzę. I z czymś takim młodzi żyją współcześnie. My staramy się z nimi o tym rozmawiać, ale też coś im dawać. I w ten sposób powstał program profilaktyczny realizowany w szkołach w całej Polsce. W tym roku, w drugiej edycji tego programu zgłosiło się ponad 4000 szkół z całej Polski. To jest naprawdę ogromny zasięg. Realizowane są lekcje z dziećmi w różnym wieku, dlatego że to jest od pierwszej klasy szkoły podstawowej tak naprawdę do szkół ponadpodstawowych, czyli właściwie od takiego etapu, kiedy jeszcze się ma dziury po mleczakach, aż do etapu, kiedy człowiek przygotowuje się do odebrania dowodu osobistego. To jest program rozpisany na cały rok, lekcji, które realizują wychowawcy albo psychologowie, pedagodzy szkolni, natomiast my dajemy narzędzia, dajemy scenariusze lekcji, dajemy też takie wsparcie merytoryczne wszystkim realizatorom. Jest sieć koordynatorek, koordynatorów wojewódzkich. To bardzo rozbudowany program, którego bardzo szkoły potrzebują. To zainteresowanie jest ogromne, dlatego że w pierwszej edycji to było 1500 szkół, w tej już ponad 4, czyli widać, że to jest potrzebne i też widać w ewaluacji, że to działa. To znaczy rodzice zauważają, że dzieci w domu zaczynają mówić o tym, co przeżywają trudnego. Nauczyciele wiedzą, jak pomóc dzieciom, a młodzi sami mówią, że udało im się lepiej zrozumieć swoje emocje, udało im się pomóc komuś, kto chyba był w kryzysie, a oni o to zapytali. Więc to jest takie pospolite ruszenie, które ma na celu nauczenie ludzi reagowania na objawy kryzysu, bo to jest często tak, że my się boimy zareagować, a tak jak w przypadku pierwszej pomocy przedmedycznej, ważne, żeby cokolwiek zrobić, jeżeli widzimy ofiarę na przykład w wypadku, tak my uczymy zasad pierwszej pomocy dla zdrowia psychicznego, czyli takiego algorytmu trzech kroków: popatrz, posłuchaj, połącz. Popatrz, czyli zobacz, co się dzieje. Posłuchaj, czyli empatycznie wysłuchaj, nie oceniaj, nie doradzaj, tylko pozwól osobie mówić albo chociażby pomilczeć przy tobie. I połącz ze specjalistą, który udzieli już fachowej pomocy. To jest bardzo proste i naprawdę nie trzeba być psychologiem, nie trzeba być specjalistą, żeby udzielić takiej pomocy. A to jest tak naprawdę w ludzkim odruchu, że no, nie przetrwalibyśmy sami. Jesteśmy gatunkiem, który potrzebuje bliskich relacji. I nie tylko bliskich, po prostu relacji. Reagowania na to, że nam się coś dzieje złego.
To też zestaw takich narzędzi różnorodnych, dostępnych w internecie, ale też wychodzących do ludzi. Była akcja kinowa, tak to określmy. Są raporty, są właśnie różne scenariusze lekcji. No to też chyba ważne, żeby ten program, czy każde działanie dzisiaj, tak na dobrą sprawę, patrząc tak może trochę bardziej z lotu ptaka, żeby to wszystko było właśnie tak kompleksowo dostępne w różnych formatach, na różne sposoby, żeby można było do tego sięgnąć, także to też jest coś, na co zwracacie uwagę.
Tak, staramy się być wszędzie tam, gdzie są młodzi, to znaczy na festiwalach, w kinach, na lekcjach filmowych, w miejscach, w których oni się zbierają, albo na przykład skrzykujemy różne takie sytuacje, w których na przykład w niedzielne poranki można przyjść do kawiarni i spotkać młodych ludzi, albo po prostu inne osoby, nawiązać jakieś relacje. Staramy się na bieżąco komentować też to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, tłumaczyć pewne zjawiska. Jesteśmy na Instagramie, Instagram to też media społecznościowe, o których wiadomo, że one nie zawsze pomagają, ale czasem to jest właśnie jedyna furtka, żeby złapać kogoś. Kto się z czymś mierzy, kto się z czymś zmaga i w jakiś sposób podsunąć mu pomocne treści. Także staramy się na różne sposoby realizować taką naszą ideę, by otwarcie mówić o zdrowiu psychicznym, bo to też zdrowie, tak samo jak z chorą, nie wiem, ręką, wątrobą albo czymkolwiek innym idziemy do lekarza, tak samo w momencie, kiedy przeżywamy coś trudnego, potrzebna jest pomoc psychologa, psychoterapeuta albo psychiatry.
Ta rozmowa, rozmowa poruszająca niezwykle ważne wątki związane z młodymi ludźmi w świecie nowych technologii, trafi do naszego przepasnego archiwum audycji Świat Nowych Mediów. Jeśli Państwo nie słyszeli pierwszej części albo słyszeli tylko kawałek tej drugiej części, całość będzie można znaleźć na radiogdańsk.pl w zakładce audycje. Znajduje się przepasne archiwum naszych spotkań. Tam dużo najróżniejszych wątków. Od sztucznej inteligencji, przez stypendia, przez właśnie takie spotkania, które dotyczą w pewien sposób tej świadomości przebywania w internecie. Świadomości, którą musimy mieć jako rodzice. Świadomości, która może pomóc tak naprawdę nam pomagać młodym ludziom. Unaweza.org to jest adres strony internetowej, na której można znaleźć informacje dotyczące działań Fundacji Martyny Wojciechowskiej, a z kolei młodegłowy.pl, bez polskich znaków, to adres strony internetowej, na której można znaleźć informacje dotyczące tej akcji profilaktycznej, wszystkich działań dookoła tego wszystkiego, raportów, tego jak twórcy internetowi też potrafią zaangażować się i wspólnie działać dla zdrowia psychicznego młodych głów, czyli młodych osób. Audycja Świat Nowych Mediów kończy się w tym dzisiejszym wydaniu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Filip Jędruch odmeldowuje się i mówię do usłyszenia za tydzień.